Drugi list świętego Jana Apostoła. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuje w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości. Ucieszyłem się bardzo, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie. Jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca. A teraz proszę cię, Pani, nie piszę ci jako nowe przykazanie, ale jako to, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według Jego przykazań. A przekazanie Jego jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według Niego postępować. Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, żebyście nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyśmy otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, ani go nie pozdrawiajcie. Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem jego złych uczynków. Mam wam wiele do napisania, ale nie chcę posługiwać się papierem i atramentem. Mam jednak nadzieję, że przybędę do was i porozmawiam z wami osobiście, aby nasza radość była pełna. Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry. Amen. Drugi list świętego Jana jest jednym z ostatnich pism Nowego Testamentu. Apostoł Jan napisał go około roku 90. Był wtedy jedynym z żyjących apostołów. Był wtedy jedynym z żyjących naocznych świadków zwiastowania Chrystusa na ziemi. I w tamtych czasach był taki zwyczaj w kręgach chrześcijańskich, że apostołów nazywano starszymi. Jest rzeczą znamienną, że papież z Hierapolis na początku II wieku tak właśnie nazywał wszystkich apostołów jako starszych. Jan używa tutaj określenia starszy z kilku przyczyn. Po pierwsze dlatego, że jest najstarszym wierzącym człowiekiem. Po drugie, że rzeczywiście jest starszym w zborze w Efezie. Po trzecie, że jest apostołem. I po czwarte, że jest starszym, czyli tym, który odpowiada za Kościół i który chce utwierdzić Kościół w wierze, w miłości, w pokoju i który chce, żeby ten Kościół był wierny Chrystusowi. Używa określenia starszy, a nie przedstawia się jako apostoł Jan z bardzo prostego powodu. Dlatego, że cieszy się z dużym autorytetem, jest rozpoznawalny i jest naprawdę starcem, który oddał swoje życie Chrystusowi, zanim podążał i umacnia Kościół Pański. I warto przyjrzeć się temu krótkiemu listowi i warto zobaczyć, co sędziwy już uczeń Jezusa Chrystusa przekazuje Kościołowi, co jest jego troską, o co się martwi i dlaczego ten list właściwie napisał. I widzimy wyraźnie w tym liście, że apostoł zachęca do bardzo prostych rzeczy. Zachęca do chodzenia w prawdzie, zachęca do chodzenia w miłości, ale jednocześnie przestrzega. Przestrzega przed fałszywymi nauczycielami, których było bardzo wielu. Przestrzega przed nimi, gdyż chce ochronić trzodę pańską. Co prawda, każdy, którego Bóg wybrał, będzie zbawiony, ale pójście za fałszywymi nauczycielami oznacza niepotrzebne troski, niepotrzebne bóle, niepotrzebne kłopoty. Bo prawda jest taka, że zła teologia powoduje później złe decyzje życiowe, które niepotrzebnie komplikują życie ludzi wierzących. A pragnieniem świętego Jana jest to, żeby łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, były z ludźmi wierzącymi na wieki. Żebyśmy nie mieli niepotrzebnych trosk i żebyśmy byli naprawdę w pokoju przed Bogiem. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że drugi list świętego Jana jest powtórzeniem w skróconej formie tego, co napisał on w pierwszym liście. Jest przypomnieniem podstawowych prawd. I w chrześcijaństwie nie może być tak, że zapominamy o podstawowych prawdach, że nie chcemy mówić o fundamentalnych rzeczach, bo przecież to wszyscy wiedzą, wszyscy znają i słyszeliśmy to powielokroć. I Jan po raz wtóry podkreśla w tym liście, że w życiu chrześcijanina ważne są dobre doktryny, czyli trwanie w nauce apostolskiej, uległość Pismu Świętemu, które jest widoczne w tym, że ulegamy i przestrzegamy Boże przykazania oraz w miłości braterskiej. I zwróćmy uwagę, że w pierwszym wersecie Jan pisze: starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuje w prawdzie, a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę. I jest ciekawe i bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że miłować tak naprawdę świętych, innych wierzących możemy jedynie w prawdzie. Bez prawdy, bez poznania Ewangelii, bez poznania Słowa Bożego, bez trwania w nauce apostolskiej nie ma mowy o prawdziwej miłości, o prawdziwej trosce i o tym, że lud Boży może być święty i nienaganny przed Bogiem. I Jan pisze do wybranej Pani i do jej dzieci. Jest to ciekawe określenie. Nie chodzi jednak tutaj o jakąś dobrą chrześcijankę, która go gościła, ale chodzi o zbór. Kiedy czytamy listy apostolskie, widzimy, że imienne pozdrowienia były przekazywane imiennie i były jasno określane. I zwróćmy uwagę, że Jan zwraca się w drugiej osobie liczby pojedynczej w wersecie 5. A teraz proszę Cię, Pani. I w drugiej osobie liczby mnogiej w wersecie 6, kiedy pisze: a przykazanie jest takie, jakie słyszeliście od początku, że macie według niego postępować. Również pozdrowienie z wersetu 13, pozdrawiają Cię dzieci Twojej wybranej siostry, wskazuje na to, że chodzi o siostrzany zbór, który podziela tą samą wiarę, tą samą nadzieję i który też chce żyć według jasno wytyczonej drogi Pańskiej. Warto pamiętać, że oba testamenty, zarówno stary i nowy, uosobiają Bożą wspólnotę przymierza jako kobietę, jako oblubienicę Bożą, jako żonę, która została poślubiona Bogu. Kimże jest więc zbór lokalny? Jest Panią. Jest oblubienicą Chrystusa. Jest tą, która rodzi, wychowuje dzieci Chrystusowi, która wykonuje ważną pracę, pomnaża Kościół. Gdybym dzisiaj Was zapytał, jaka jest podstawowa funkcja rodziny, byśmy powiedzieli: rodzenie i wychowanie dzieci. Uczenie ich, co można, a czego nie można. Uczenie ich zasad i wdrażanie ich w dorosłość. Tak samo jest w Kościele. I gdybyśmy chociażby otworzyli 62 rozdział Księgi Izajasza, zobaczymy, jak Jerozolima jest nazwana oblubienicą Bożą. Tą, z którą jej odnowiciel się ożeni. kiedy byśmy otworzyli dużo fragmentów ze Starego Testamentu, byśmy widzieli, jak Bóg do Izraela odnosi się jako do swojej żony, jako do tej, która została mu poślubiona. A apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w wersetach od 25 do 33 pisze: mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, aby stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Niech więc każdy z was osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża. Kościół, Boża małżonka, Boża oblubienica, zbór pański, gdzie ma ten związek być widoczny, a nasze małżeństwa są jedynie ilustracją tego, żebyśmy zrozumieli, kim jesteśmy i do czego zmierzamy i co nas czeka. I nie jest niczym dziwnym porównywanie zboru do żony czy do narzeczonej. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian w 2 liście, w 11 rozdziale, w wersecie 2 pisze: jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. I Jan pisze z troski do zboru, żeby przypomnieć podstawową naukę tej, która została wybrana przez Boga, żeby utwierdzić ją na tej drodze, a jednocześnie przestrzec, żeby nie zdradziła swojego męża, żeby nie była niczym Ewa, która uległa pokusie diabelskiej i wyżej postawiła swoje pragnienia od Słowa Bożego i przekroczyła Boży nakaz. I po to mamy Słowo Boże, po to mamy napomnienia apostolskie, po to Bóg ustanowił służbę nauczycielską w Kościele, żeby wybrana Pani była wierna swemu mężowi i żeby była gotowa na spotkanie z Nim i na wieczną bliskość z Nim. I chociażby w objawieniu, w 19 rozdziale, w wersecie 7-9, Jan opisywał też, co widział. Cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a Jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość święta. I powiedział mi: napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział mi: to są prawdziwe słowa Boga. I zobaczcie, z jednej strony Bóg wszystko przygotował, a z drugiej strony małżonka się przygotowała. W jaki sposób? Bóg ją przygotował do tego? W jaki sposób się przygotowywała? Przez bycie uległą Słowu Bożemu i porządku Bożemu tu na ziemi. I Jan stosuje tutaj ważne określenie: wybrana Pani i jej dzieci. Autor pisze o wybranym ludu Bożym. I jest to ważne określenie. To Bóg wybiera. To Bóg wybrał sobie oblubienicę. To Bóg obdarzył ją dziećmi. To Bóg jest tym, który daje dobre dary. W Starym Testamencie widzieliśmy, że Izrael był narodem wybranym, a nie narodem, który wybrał Boga. To nie Kościół wybrał Boga. To To nie ta pani wybrała sobie małżonka, lecz została przez niego wybrana na podstawie suwerennej Bożej decyzji. W Księdze Powtórzonego Prawa w 7 rozdziale, w wersetach od 6 do 8 Bóg mówi: Ty bowiem jesteś świętym ludem dla Pana swego Boga. Pan Twój Bóg wybrał Cię, abyś był dla Niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Pan umiłował Was i wybrał Was nie dlatego, że byliście liczniejsi od innych narodów, gdyż byliście najmniej liczni ze wszystkich narodów, lecz ponieważ Pan Was umiłował i chciał dochować przysięgi, którą złożył Waszym ojcom. Pan wyprowadził Was potężną ręką i wykupił Was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla Egiptu. Dlaczego Pan, dlaczego Bóg wybrał tą panią za swoją żonę? Bo ją umiłował nie na podstawie jej jakichś szczególnych przymiotów, tylko na podstawie swojej decyzji o miłości. I ją obdarzył wszystkim. I tak jak była to prawda co do narodu izraelskiego, to tak samo jest to prawda dla Kościoła Starego i Nowego Testamentu, jednego Bożego Kościoła. Jeśli jakiś człowiek głosi: Bóg pozostawił Ci wybór, zbawienie to wyłącznie Twoja decyzja, to jest kłamca. To poniża Boga. To nie oddaje Mu chwały. To zadaje kłam temu, co mówił Bóg. To zadaje kłam, że istnieje wybrana Pani, oblubienica Boża, że istnieje Kościół. To zadaje cały kłam o zbawieniu, nauce o Kościele i o całym naszym życiu. I nie jest to rzecz błaha. Jest to rzecz fundamentalna i podstawowa. Wybrana Pani. Nie ta, która wybrała, ale ta, która została wybrana przez wielkiego króla na swoją żonę. I zwróćmy również uwagę, co Jan pisze w 2 pierwszych wersetach. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuje w prawdzie. A nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki. Jan podkreśla, że wszelka chrześcijańska więź, że każdy zbór chrześcijański opiera się tylko na jednym. Na prawdzie. Na prawdzie Słowa Bożego, na wierze, w naukę apostolską. I zobaczmy, że w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, w wersetach od 1 do 4, Jan mówił to samo. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce o słowie życia. Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność. A nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. A piszemy to wam, aby wasza radość była pełna. Widzieliśmy to też w Dziejach Apostolskich, w praktyce zboru jerozolimskiego, kiedy czytaliśmy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w wersecie 42. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Prawda. Prawda słowa. Wiara w Słowo Boże jest podstawą wszelkiej społeczności. Wiara w to, że Bóg jest trójjedyny, a jednocześnie wszystkie osoby są inne. Bóg, Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Wczoraj przeczytałem, że Kościół luterański w Szwecji już nie będzie mówił o Bogu Ojcu, Bogu Synu i Bogu Duchu Świętym, bo jest to podkreślenie płciowości. Będą mówili w imię Boga Trójjedynego. I z takimi ludźmi nie możemy mieć żadnej społeczności. Odrzucają całą naukę Bożą. I ktoś może powiedzieć: mówią o trójjedynym Bogu, ale to nie jest ten sam Bóg Biblii. To nie jest ta nauka, o której czytamy w Piśmie Świętym. i prawda stanowi jedyną możliwość budowania społeczności. I w zborze nie mogą pojawiać się nieporozumienia. Nie może być podziału w kwestiach podstawowych, którymi są całkowity i wystarczający autorytet Pisma Świętego. Całkowity, czyli że wszystko zostało powiedziane i wystarczający, to słowo mi wystarcza do życia zarówno prywatnego, jak i zborowego. Nie potrzeba żadnych prywatnych objawień do mojego życia. Słowo Boże jest zamknięte, doskonałe i pełne. Po drugie, nie może istnieć jakakolwiek dyskusja co do tego, że Bóg jest Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym. Jest jedno, ale w trzech osobach i te osoby są jasno wymienione i w Słowie Bożym widzimy, że nawet mamy chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I żadna inna formuła nie jest dopuszczalna. Nie jest też możliwa jakakolwiek dyskusja co do osoby Boga Człowieka Jezusa Chrystusa. Podkreślamy, że Jezus jest równocześnie i Bogiem, i człowiekiem. Po czwarte, nie ma żadnej dyskusji co do doskonałego dzieła odkupienia, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Po piąte, nie ma dyskusji co do fizycznego zmartwychwstania Chrystusa. I ostatni punkt, nie ma dyskusji co do zbawienia z łaski. Jeśli ktoś łamie te zasady, jest wyrzucony poza obręb Kościoła. Nie mamy z nim społeczności, bo nasza społeczność, jak pisze Jan, jest społecznością w prawdzie. Wszelkie stwierdzenia tego typu, że doktryna dzieli, a przeżycie jednoczy, są stwierdzeniami, które nie mają nic wspólnego z Pismem Świętym i praktyką pierwszego Kościoła. Święty Jan stwierdza wyraźnie, że chrześcijan łączy i jednoczy właśnie właściwa nauka, nic więcej. Dopiero na podstawie właściwej nauki jest budowana reszta. I zwróćmy uwagę, że apostoł miłuje nie tylko wybraną panią, czyli Kościół, lecz również jej dzieci. I czyni to prawdziwą i miłość. Tą prawdziwą miłość, którą obdarza Bóg, można znaleźć jedynie w prawdziwym Kościele. Czyli w społeczności ludzi, którzy kochają Boga i kochają Jego Słowo. I którzy chcą być temu Słowu wiernym. I zobaczcie, co Jan jeszcze pisze. A nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki. Pokazuje to nam, że prawdziwy Kościół się kocha. Że prawdziwy Kościół ma o siebie staranie i jest to na podstawie doktryny. Jeżeli ktoś nas dzisiaj nie kocha, dlatego że wierzymy w zbawienie z łaski, że wierzymy w fizyczne zmartwychwstanie Chrystusa, że wierzymy w doskonałe dzieło odkupienia, że wierzymy w osobę Boga Człowieka Jezusa Chrystusa, że wierzymy, że Bóg jest trójjedyny, ale jest Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym, że wierzymy w całkowity i wystarczający autorytet Pisma Świętego, to nie może nas kochać, bo nie jest z Boga, nie jest w nauce apostolskiej. Albo jest w upadku, albo jest w grzechu i musi się upamiętać, albo jest dzieckiem diabła. Bo prawdziwa miłość jest na podstawie prawd. Natomiast ci, którzy należą do Chrystusa, należą też do siebie samego jako członkowie jednego ciała, jednej rodziny. Wybrana pani i jej dzieci trwają w prawdzie. I musimy pamiętać, że jako Kościół nie jesteśmy instytucją jedynie, chociaż w jakiś sposób jesteśmy, ale jesteśmy członkami jednego ciała, jednej rodziny. Człowiek wierzący czuje głęboką więź wobec wszystkich, którzy upamiętali się ze swoich grzechów, którzy polegają na Bożej niezasłużonej łasce w Chrystusie oraz pragną miłować Go i Mu służyć. I nie ma znaczenia rasa, nie ma znaczenia narodowość, wiek, wykształcenie, czy sytuacja może kulturowa, czy polityczna, w której się znajdujemy. Kościół bowiem jest jednością, jest trwaniem w Chrystusie, koło Chrystusa i dla Chrystusa. Na fundamencie Słowa Bożego, czyli na fundamencie, którym jest Chrystus. Apostoł Paweł mówi, a innego fundamentu założyć nie można, nie da się, życzeniem i modlitwą chrześcijan wobec siebie muszą być słowa, które Jan pisze w trzecim wersecie. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości. Tego chcemy jeden dla drugiego. Ale wszystko w Bogu Ojcu, w Panu Jezusie Chrystusie, wszystko w Bogu. Dwoma kolejnymi cechami Bożego zboru, oprócz dobrej doktryny, jest to, że słucha on Bożych nakazów i charakteryzuje go miłość w wzajemnych relacjach, w kontaktach. I zwróćmy uwagę na wersety od 4 do 6. Ucieszyłem się bardzo, że wśród Twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca. A teraz proszę Cię, Pani, nie piszę Ci jako nowe przykazanie, ale jako to, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według Jego przykazań. A przykazanie jest takie, jakie słyszeliście od początku, że macie według Niego postępować. Jak widzieliśmy w pierwszym liście, w myśleniu apostoła doktryna, miłość i posłuszeństwo nawzajem się przeplatają. Idą razem. Są świadectwem Bożego działania w nas. I Jan stwierdza, że niektóre dzieci, to znaczy niektórzy członkowie zboru wybranej Pani, postępują w prawdzie. Być może chodziło o to, że niektóre były knomne. Potrzebowały napomnienia, potrzebowały dyscypliny, potrzebowały poprawy swojego postępowania, albo może znaczyło to, że znał ich niewiele. Ale zobaczcie na inną rzecz, bardzo ważną. Ucieszyłem się bardzo, że wśród Twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie. Co cieszy człowieka wierzącego? Człowieka wierzącego cieszy to, kiedy widzi działanie Bożej łaski wśród innych wierzących. Widzi prawdę, widzi posłuszeństwo Słowa Bożego, widzi miłość. Raduje się z tego. I my czasami jako chrześcijanie, szczególnie to mają chrześcijanie reformowani, mówią, że nie należy okazywać za bardzo uczuć. Uczucia są dobre wtedy, kiedy służą dobrym celom. Wzmocnienie kogoś, pokazanie, że cieszę się, widząc to, co robisz. I obyśmy potrafili pokazywać sobie też miłość w uczuciach. Radość z tego, że widzę zmiany w moich braciach, w moich siostrach, że się mogę cieszyć, że mogę w nich widzieć obraz Chrystusa, że mogę się na nich wzorować, że mogą być dla mnie i pociechą, i zachętą, a nawet często o tym nie wiedząc, mogą być też napomnieniem, kiedy widzę, jak postępują, jak mówią, jak się zachowują. I to jest niezwykłe w Kościele naszego Pana Jezusa Chrystusa, że możemy mieć nawet przez to wpływ. I możemy mieć naprawdę wielką, wielką radość. I zobaczcie kolejną rzecz, którą tutaj Jan w tym fragmencie podkreśla. Dla Jana prawda łączy się z przykazaniem. Dla Jana jest oczywiste, że Boże przykazania są danym nam takim pionem, który sprawdza miejsce, w którym jesteśmy i czy właściwie idziemy. Grzeszna ludzka natura nienawidzi Bożego przykazania. I znajduje wiele wymówek, żeby to przykazanie złamać. Znajduje wiele wytłumaczeń. Natura dana w Bogu natomiast postępuje zupełnie inaczej. Kiedy złamiesz Boże przykazanie, nie idziesz według Bożego przykazania, wtedy jest to sprzeczne z tym, kim jesteś. I to przykazanie Ciebie koryguje, żebyś wrócił, żebyś wróciła na drogę prawdy. A na tym polega miłość, nawet pisze Jan. Żebyśmy postępowali według Jego przykazań. Na tym polega prawda i na tym polega miłość. I wiecie, spotkamy wielu ludzi, spotykamy, którzy do Bożego Słowa i do przykazań podchodzą bardzo pragmatycznie. Biorą to, co im pasuje, a reszta mówią wątek kulturowy, reszta mówią zacofanie apostołów i znajdują wiele wytłumaczeń, żeby nie podporządkować się Słowu Bożemu. Wyciągają poszczególne fragmenty, które się im podobają i nimi żonglują tak, żeby było przyjemnie. To nie jest Boga. To jest postępowanie, które widzimy w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy diabeł mówi, czy na pewno Bóg powiedział? I jest to pokazanie najgorszej części ludzkiej natury, buntownika, który nie jest podporządkowany Bogu. Z drugiej strony spotkamy wielu ludzi, którzy też nie wierzą Słowu Bożemu, chociaż może żyją konserwatywnie i może wydaje się na zewnątrz, że przykazaniu Bożemu się podporządkują, lecz ich życiem kierują rozmaite pseudoproroctwa, które, jak twierdzą, otrzymali w taki czy w inny sposób od Boga. Choć ich życie może się wydawać szczere, choć ich życie może się wydawać pobożne, to nie zmienia to faktu, że grzeszą, obniżając autorytet Pisma Świętego, poniżając Boga. Pamiętajmy o słowach naszego Pana Jezusa, które wypowiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w wersecie 15. Jeśli mnie miłujecie, zachowujecie moje przykazania. Jeśli ktoś miłuje Boga, zachowuje Jego przykazania. Jeśli ktoś miłuje Boga, zachowuje Jego słowo, nic nie dodaje, nic nie odejmuje, nie potrzebuje niczego więcej poza tym słowem, żeby wiedzieć, jak żyć, jak postępować. Oczywiście nie mówię, że nie jest potrzebna służba nauczycielska, że nie jest potrzebna pewna struktura, którą w Biblii widzimy, ale mówię, że nie możemy występować poza Słowo Boże. Ani nic dodać, ani nic ująć, bo jest to wystąpienie przeciwko samemu Bogu. A co powinno charakteryzować chrześcijan w relacji wzajemnej? O tym Jan tutaj też mówi wyraźnie. Chrześcijan powinna charakteryzować miłość wzajemna i radość z tego, gdy widzi, że brat i siostra chodzą w prawdzie. O konieczności miłości braterskiej czytaliśmy wiele w pierwszym liście Jana. Zresztą tutaj też widać, że odbiorcy tego listu od samego początku wiedzieli o tym przykazaniu, bo Jan też mówi to wyraźnie. Zapewne znali już słowa Chrystusowe z Ewangelii świętego Jana, która została spisana przed tym listem, 13 rozdziału, wersety od 34 do 35. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Ale w Piśmie Świętym miłość i prawda są ze sobą ściśle powiązane. Miłość, jak czytamy w 1 Koryntian 13:6, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Jeśli oddzielimy miłość od prawdy, to będziemy mieli w Kościele wielką katastrofę. To będziemy mieli kult tolerancji, a miłość stanie się sentymentalnym, nic nieznaczącym uczuciem, które nie bierze odpowiedzialności za los drugiego człowieka. Miłość, która nie będzie wtedy szanowała ani Słowa Bożego. I widzimy, do czego to prowadzi. Do akceptacji grzechu i do prowadzenia ludzi na pewno w innym kierunku niż górne Jeruzalem. Z drugiej strony musimy pamiętać, że prawda bez miłości staje się opresją. I też bez miłości nie możemy ze sobą obcować, mieć kontaktu, bo nie będziemy mieli właściwego stosunku. I może powiemy prawdę, ale prawdę, która zabije, a nie podniesie kogoś z jego upadku. Zobaczcie, że w Słowie Bożym wyraźnie widzimy, że diabeł oskarża dzieci Boże. I widzimy też, że gdy Duch Święty przychodzi, też pokazuje na grzech. I można prawdę powiedzieć ku zniszczeniu. I można ją tak powiedzieć, żeby to była budująca rzecz, która człowieka od grzechu odciągnie. Bóg wymaga od swojego ludu miłości i prawdy w pełni, nie odrobiny. Pełnia miłości i pełnia prawdy, tak jak to widzieliśmy w Jezusie Chrystusie. Miłość jest jednym z kluczowych dowodów, że znamy Boga, że jesteśmy w Nim, że kochamy wybraną Panią i jej dzieci. A w czym jest problem? W tym, że współczesny świat rozdzielił miłość od prawdy. Miłość stała się uczuciem i niestety wielu ludzi, którzy są w różnych zborach, też dokonało tego rozdziału, myśląc, że nie da się połączyć miłości z prawdą. A co mówi Słowo Boże? W liście do Rzymian w 13 rozdziale, w wersetach 8-10 byśmy czytali: kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż to nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał jako jakiekolwiek inne przykazanie. W tych słowach streszcza mianowicie, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. Wybrani Boże jednoczą się więc w prawdzie, przestrzegają jej i miłują tych, którzy są z prawdy. Jan chce nas nauczyć tego, że Kościół cechuje się nie tylko opowiadaniem się jednoznacznym za prawdą, lecz również posłuszeństwem i miłością w prawdzie. Jeśli jesteśmy dziećmi wybranej Pani, trzy powyższe cechy będą charakteryzować nasze życie i pozwolę sobie je powtórzyć. Opowiadanie się za prawdą, posłuszeństwo prawdzie i miłość wobec prawdy. Jednak musimy rozeznać, kto jest dzieckiem wybranej Pani, a kto nie. Kto jest członkiem Kościoła, a kto zaś nie jest członkiem Kościoła. Niestety w ostatnich dziesięcioleciach rozeznanie na podstawie Pisma Świętego zostało całkowicie odrzucone, a nawet określane jest często jako brak miłości. Jako coś, czego nie powinno być w chrześcijańskim świecie. I zwróćmy uwagę, że Jan, apostoł miłości, tak często jest nazywany, w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale, w 1 wersecie pisał: umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Zaś teraz w 2 liście, w wersetach od 7 do 11 pisze, gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyśmy otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go w domu, ani go nie pozdrawiajcie. Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem jego złych uczynków. Dzisiaj ludzie nie są przyzwyczajeni do tak mocnych słów. Obawiam się, że gdyby dzisiaj Jan stanął w większości zborów, nikt by go nie nazwał apostołem miłości, lecz by go nazwali apostołem mowy nienawiści, że dzieli, jątrzy i że nie kocha braci i sióstr. Wielu ludzi w widzialnym Kościele stało się łatwowiernymi wobec zła i nie chce dzisiaj słuchać napomnień Słowa Bożego. I wystarczy, że ktoś powie parę słów o Chrystusie, by został uznany za brata i głosiciela Ewangelii. Słyszałem, że takie rzeczy ludzie mówili o ludziach z ruchu wiary, o pani Joyce Meyer i o wielu innych. Ale przecież ta osoba głosi Ewangelię. Nie głosi. Jest antychrystem. Głosi antyewangelię. Jest wrogiem Chrystusa. Musi być napiętnowana i musi być przez Kościół objęta ekskomuniką. Musi być jasno określone, że nie ma z nią żadnej łączności i społeczności. Kiedy czyta się takie księgi, jak chociażby historia kościelna, pierwsza historia Kościoła, to zobaczymy tam, w jaki sposób byli traktowani heretycy. Chrześcijanie nawet nie chcieli być z nimi w jednej łaźni. Gdy ktoś zobaczył heretyka, właśnie uciekał, bo bał się, że przyjdzie gniew Boży. I że ta łaźnia może się rozpaść, a on może zginąć. Traktowali to poważnie. A dzisiaj heretycy zapraszani są do kościołów, przyjmowani są w domach i jest to nazywane miłością i posłuszeństwem Bogu. Jest to zupełne niezrozumienie. Kiedy Jan miał rzekomo spotkać się jednym ze swoich uczniów, który został heretykiem, gnostykiem. I podszedł do niego ten człowiek i spytał, czy mnie rozpoznajesz? Mówił, tak, rozpoznaję cię, pierworodny synu szatana. Ale trzeba poważnie podchodzić do Bożych praw i do Bożych zasad. I trzeba kochać wybraną Panią i jej dzieci, żeby ostrzegać. I żeby mówić, z kim nie wolno ci mieć kontaktu. Tak jak nie chcemy, żeby nasze dzieci miały kontakty z wykolejencami, pedofilami, czy nie wiadomo z kimś innym, który pragnie zniszczyć ich niewinność, ich czystość i pragnie, żeby popadły w wielki, wielki grzech, ból i pragnie ich cierpienia. Dlatego ostrzegamy naszych dzieci. W naszym kraju widzimy, że charyzmatycy, że ludzie, którzy mówią nie o duchowych, ale o materialnych błogosławieństwach, którzy mówią, że możemy dzisiaj mieć większą wiedzę i większe poznanie i większe cuda od apostołów, że zaczęli dominować, że to jakby stał się główny nurt Kościoła, a Jan by powiedział, to nie jest Kościół. Ci ludzie nie mają ani Ojca, ani Syna, ani Ducha Świętego. Są dalecy od Boga, tak jak Antychryst jest daleki od Chrystusa, tak jak Nadir jest daleki od Zenitu, tak jak życie od śmierci. Nie ma tu żadnego pola styczności. Ale podobny problem był w czasach świętego Jana. Pojawił się wtedy taki nurt, który się nazywał doktetyzmem. I była to taka doktryna, która kwestionowała podstawowe dogmaty wiary chrześcijańskiej, czyli wcielenie i zbawienie ludzkości przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zgodnie z poglądami tych ludzi, Chrystus przyszedł jako duch na człowieka Jezusa, a potem opuścił go przed ukrzyżowaniem. Apostoł jednoznacznie stwierdza, że kto tak naucza, jest antychrystem i zwodzicielem. Choć oczywiście ten człowiek tak by sam siebie nie nazwał. I zobaczcie, co pisze Jan w 7 wersecie. Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Mieć syna oznacza mieć również ojca. Kto nie ma syna, nie ma ojca. I później Jan pisze w wersetach od 8 do 9. Miejcie się na baczności. Żebyśmy nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyśmy otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. I znów bardzo mocne słowo. I Jan wzywa do baczności. Wzywa do rozwagi i do wytężenia uwagi. Ale dlaczego pisze, żebyśmy nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyśmy otrzymali pełną zapłatę? Pełną zapłatą jest radość, kiedy widzisz rozwój, kiedy widzisz, że łaska, miłosierdzie i pokój w ludziach wzrasta. A fałszywa nauka prowadzi ludzi do czegoś innego. Małżeństwa się rozpadają. Ludzie biorą zbyt duże kredyty, nie mogą ich spłacać i później mają różne problemy w życiu. A nazywano to postępowaniem z wiarą. A było to postępowaniem wbrew wierze i rozsądkowi. Fałszywa nauka, herezja, czy cechą heretyka jest to, że on wykracza poza Pismo Święte. I doskonale o tym pisze apostoł Paweł w 1 Koryntian 4 rozdziale 6 wersecie. To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie i do Apolosa ze względu na was, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się przeciw drugiemu. Nie wykraczaj poza to, co napisano. Każde wykroczenie poza to, co napisane, jest herezją, jest grzechem przeciwko słowu. A heretycy zawsze będą się przedstawiali jako ludzie postępowi, jako zaawansowani myśliciele, którzy przekraczają swoją epokę, jako ci, którzy zostali posłani na świat, aby uaktualnić chrześcijańskie przesłanie dla współczesnego człowieka, żeby Ewangelia się szerzyła, żeby człowiek XXI wieku mógł zrozumieć Ewangelię. Bo Święty Duch mu nie jest w stanie tego wyjaśnić, żeby ona była bardzo atrakcyjna. To jest w ruchu z Hillsong, to jest w ruchu charyzmatycznym, to jest w ruchu Ricka Warrena, żeby to było atrakcyjne. Oni mówią, ale my głosimy Ewangelię. Czego się nas, ortodoksi, czepiacie? Tego się czepiamy, że nie jesteście w prawdzie i nie jesteście Kościołem. Ortodoksyjne chrześcijaństwo zaś jest odrzucane jako szare, nudne i nie na czasie. Jako chrześcijaństwo, które nie może być dla nikogo miłe do przeżycia. Oczywiście dla człowieka cielesnego będzie to bardzo niemiłe, bo jest sprzeczne z naturą, którą otrzymał w Adamie. Ale dla człowieka duchowego będzie to najmilsza rzecz na świecie. A jak mamy traktować heretyka? Jak mamy traktować tych ludzi, którzy wykraczają poza naukę, którą dał Chrystus? Apostoł Paweł w liście do Tytusa w 3 rozdziale, w wersetach 10 i 11 pisze: heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza. Jan zaś wyraźnie przestrzega w wersetach 10 i 11. Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie pozdrawiajcie. Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem z jego złych czynów. Zresztą i sam Pan Jezus w Ewangelii Marka w 13 rozdziale, w 5 wersecie mówił: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. A w tym samym rozdziale też podkreślał, jak ważne jest, kiedy przyjdą fałszywi Mesjasze, zwodziciele, żeby potrafić ich odróżnić. Bycie łatwowiernym wobec zwodziciela jest jednoznaczne z byciem niewiernym wobec Chrystusa. Chrześcijanin nie może mieć społeczności i jedności z tymi, którzy wykrzywiają, wypaczają drogi pańskie. W dzisiejszym Kościele to tolerancja weszła na ołtarz, na którym powinna być prawda. Gościnność, która powinna być cechą chrześcijan wobec innych wierzących, stała się wytłumaczeniem do tego, żeby przyjąć każdego, który przekracza drogę pańską, i mówienie, że my tego człowieka nie przyjmiemy, to już jesteś niegościnny, nie jesteś chrześcijaninem, nie masz miłości. Faryzeuszu, dlaczego oskarżasz sługę Bożego? Ty mówisz, bo on nie jest sługą Bożym. On jest antychrystem, zwodzicielem, heretykiem. Akceptacja i społeczność z heretykami jest odrzuceniem Chrystusa, jest odrzuceniem Kościoła historycznego, jest odrzuceniem nauki apostolskiej. Jest zerwaniem więzi z tym Kościołem, którego częścią był święty Jan i całe grono apostolskie. I kiedy czytamy, żeby takiego człowieka nie przyjmować do domu, ani go nie pozdrawiać, to na pewno tu jako o dom w tym fragmencie chodzi o miejsce, gdzie Kościół zgromadzał się na zgromadzenie, bo Kościół jest domem Bożym. I taki człowiek, łatwo jest oczywiście, kiedy my tu się spotykamy, ale gdybyśmy mieli kaplicę i by przyszedł do nas zwodziciel i by tylko grzecznie usiadł, żeby słuchać nabożeństwa i śpiewać nasze hymny i psalmy, to za kazalnicy powinien zostać wyproszony. Tak działo się w pierwszym Kościele. A kiedy by nie chciał, powinni podejść starsi i pomóc mu wyjść, żeby nie było nawet cienia wątpliwości, że mamy z tym człowiekiem jakąkolwiek więź. A może Bóg da się też temu człowiekowi nawrócić, w co ja wątpię, ale może jeszcze nie będzie tak źle. Oczywiście tym bardziej trudno mieć z takim człowiekiem więź przyjacielską, zapraszać go do domu. O byciu wspólnie właśnie już mówiłem. Jeżeli nawet w miejscach publicznych, zobaczcie, pierwszy Kościół nie chciał przebywać z heretykami, to co dopiero w miejscach takich jak dom? Zapraszać, rozmawiać. Tak jak pisze Paweł, jeden czy drugi raz upomnij, a już później unikaj tego człowieka. Nie miej żadnej społeczności, gdyż on sam siebie osądza. I nieprzyjęcie do zboru czy do domu heretyka nie jest wyrazem złego charakteru, ale jest wyrazem trzech ważnych cech chrześcijanina: opowiadania się za prawdą, posłuszeństwa prawdzie i miłości prawdzie, i odpowiedzialności za wybraną Panią i jej dzieci. Na koniec apostoł Jan pisze w wersecie 12: mam wam wiele do napisania, ale nie chcę posługiwać się papierem i atramentem. Mam jednak nadzieję, że przybędę do was i porozmawiam z wami osobiście, aby nasza radość była pełna. Jan kończy list z bardzo prostego powodu. Kończy mu się arkusz papirusu, na którym pisał. Ale Jan zdaje sobie sprawę, że prawdziwa więź kościelna nie polega na pisaniu listów. na słuchaniu kazań w internecie, na rozmawianiu przez telefon, ale polega na osobistym kontakcie. On pragnie kontaktu twarzą w twarz, pragnie rozmowy, pragnie społeczności, pragnie bycia z tymi ludźmi. Mówi, nie chcę posługiwać się atramentem i papirusem, ale mam nadzieję, że przybędę do was i porozmawiam z wami osobiście. Dosłownie, jest tam taki idiom w Grece, porozmawiam z wami usta w usta. Gdybyśmy powiedzieli po polsku twarzą w twarz, w bardzo wielkiej bliskości. I ważne jest, żebyśmy podkreślali, że Kościół potrzebuje bliskości i osobistego spotkania, zgromadzenia w jednym miejscu, żeby razem wielbić, razem rozmawiać, może napominać się, może podnosić, może sobie pomagać. Nie wystarczy list, nie wystarczy wysłuchanie kazania w internecie, nie wystarczy przeczytanie najlepszej książki. Niezbędne jest bycie w rodzinie, bycie dzieckiem umiłowanej Pani i przebywanie pod jej opieką z innymi dziećmi i wzrastaniem, w posłuszeństwie, w Słowie Bożym i w miłości. Dlatego też tam, gdzie nie ma zwiastowania Słowa Bożego, tam, gdzie nie ma rozdzielania sakramentów oraz należytego porządku kościelnego, nie ma zboru. I kościołem nie może być społeczność internetowa, nie może być tak zwany kościół uliczny, że ludzie się spotykają gdzieś tam przelotem. Nie może też być tak, jak słyszałem od jednego z pastorów zielonoświątkowych, że ktoś u nich bierze udział w pamiątce wieczerzy przez internet. Nie jest nic takiego dopuszczalne, bo to wiąże się też z odpowiedzialnością Kościoła. Trzeba być twarzą w twarz, w porządku, w dyscyplinie i w miłości razem. A list kończy się pozdrowieniami. Pozdrawiają Cię dzieci Twojej wybranej siostry. Amen. I dlaczego? Dlaczego to się pojawia? Dlatego, że musimy pamiętać, że nawet najlepszy zbór, nawet najpiękniejsza wybrana Pani i jej najgrzeczniejsze, najmądrzejsze dzieci nie są całością Kościoła powszechnego. Istnieją inne zbory Pańskie, które wymagają naszej miłości, naszej troski, naszej modlitwy. Powinniśmy, jeśli jest taka możliwość, trwać z nimi w jedności i społeczności. Stąd to jest ważne pozdrowienia. Powinniśmy wiedzieć, co się dzieje, powinniśmy siebie odwiedzać, tak jak rodzina siebie odwiedza. A na koniec, kochani, pamiętajmy, że bycie chrześcijaninem to wielki przywilej, ale i obowiązek. Starzec, apostoł Jan, człowiek, który doświadczył wiele, który miał bliską relację z Chrystusem, napisał ten list do ciebie i do mnie po to, żeby nas pouczyć. Żeby nas pouczyć o naszych obowiązkach, żeby nam wskazać, w jakim jesteśmy uprzywilejowanym miejscu, ale też po to, żeby nas przestrzec. Żebyśmy nie byli zbyt łatwowierni, ale żeby podstawą była prawda. Prawda Słowa Bożego. A jeśli posłuchasz tego starca, który przez ten list mówi, to może i ty kiedyś będziesz mógł powiedzieć to, co powiedział apostoł Paweł. Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Amen.